Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo. Wracamy do spraw zapomnianych i ich bohaterów. Dziś pierwszy odcinek nowego cyklu Świadkowie Historii. Zajrzymy też na trzecią już konferencję pod hasłem Człowiek wobec systemów totalitarnych na Środkowym Nadodrzu. Świadkowie Historii to wspólne przedsięwzięcie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze i Radia Zachód. Prezentować będziemy świadków i uczestników ważnych wydarzeń historycznych. Projekt realizowany jest w ramach inicjatywy upamiętnienia osób represjonowanych przez komunistyczne władze w czasach PRL. Celem jest zachowanie i upowszechnienie wiedzy o kluczowych wydarzeniach kształtujących dzieje obecnego województwa lubuskiego. Wspólnie z dyrektorem Archiwum Państwowego dr Tadeuszem Dzwonkowskim, a także doradcą wojewody do spraw represjonowanych Markiem Budniakiem przyjęliśmy okres 1945-89. To czas najpierw budowy tożsamości Polski Zachodniej, zasiedlanej przez ludność napływową, a później rodzenia się lubuskości na pograniczu regionów o historycznych korzeniach. Tłem były wydarzenia związane ze społecznym buntem wobec komunistycznych władz, który doprowadził do budowy ruchu solidarnościowego, a w efekcie do zmian ustrojowych. W tych wszystkich wydarzeniach uczestniczyły dziesiątki osób, wiele z nich jest znanych z działalności publicznej. Niektórzy swą postawą i przekonaniami nie wpisali się jednak w główną narrację elit, a ich obecność została pominięta w pamięci publicznej. Były też rzesze zupełnie anonimowych uczestników. Wszyscy są jednak ważnymi świadkami epoki, których świadectwo warte jest zachowania i upowszechnienia. Bohaterem pierwszego odcinka będzie Waldemar Sawicki, który w 1980 roku współzakładał Solidarność w zakładzie gazowniczym w Zielonej Górze.
Historie pisane na nowo.
Każdy zakład pracy, przynajmniej mój zakład pracy, miał opiekuna ze strony Służby Bezpieczeństwa. Człowiek w tamtym okresie słuchał Głosu Ameryki, czy też Wolnej Europy, z tego radia jednego czy drugiego. Dowiadywaliśmy, co się naprawdę dzieje w Polsce.
Świadkowie historii.
Odcinek pierwszy. Znaczek.
Waldemar Sawicki, rocznik 1947, urodzony w Słubicach. Jeden z inicjatorów powstania Solidarności w rejonie gazowniczym w Zielonej Górze. Członek tzw. klubu inicjatywy programowej.
Świadkowie historii.
Początek zawodowej pracy Waldemara Sawickiego to echa tragicznych wydarzeń na Wybrzeżu w 70 roku. To właśnie wtedy zainteresował się związkową działalnością.
Losy skierowały mnie w 1970 roku, chyba w styczniu, do zakładu gazowniczego w Zielonej Górze. Tam, gdzie po raz pierwszy poczułem, że związki zawodowe w Polsce to nie są związki zawodowe, tylko to jest przykrywka dla Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, która kierowała zresztą zakładami pracy jak chciała. Również zakład pracy, zakład gazowniczy w Zielonej Górze był też sterowany przez dyrekcję. Akurat w znamiennym roku ja się przyjąłem do tego zakładu i to był moment, kiedy w grudniu 1970 roku na Wybrzeżu padły strzały, gdzie ginęli ludzie. I moim takim delikatnym jakby wystąpieniem przeciwko temu, co się tam działo, była moja postawa w zakładzie pracy. To było w styczniu 1971 roku. Zgłosiłem do dyrekcji zakładu oraz do przewodniczącego Związku Zawodowych Energetyków przy tym zakładzie o wystąpieniu z członkostwa w tym związku. To był taki mój cichy protest wobec tragedii na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku. W zakładzie oczywiście szum był wielki, bo to ja pracownik średniego szczebla.
Już w 1971 roku Służba Bezpieczeństwa przeprowadziła z nim pierwszą tak zwaną rozmowę ostrzegawczą.
Pracując, chodziłem do liceum ogólnokształcącego, żeby zrobić sobie średnie wykształcenie. To była szkoła na ulicy Piastowskiej. Przy okazji, akurat w dniu, kiedy maturę miałem pierwszy chyba kontakt ze Służbą Bezpieczeństwa. To był maj 1971 rok. Idąc po prostu na egzamin maturalny do tej szkoły, po drodze koleżankę. Miałem się spotkać z koleżanką i razem mieliśmy iść. No i tak się złożyło, że w tym dniu zwinięto mnie po prostu na oczach mojej koleżanki. Wsadzono mnie do samochodu typu Warszawa, to była jeszcze. No i zawieziono mnie na komendę milicji na ulicę Bąska, czy partyzantów to się nazywa teraz. Po prostu mnie zawieźli. Sam nie wiedziałem dlaczego, ale tam się dowiedziałem. To znaczy dowiedziałem się tylko to, że oni wszystko wiedzą o mnie. Z kim ja się spotykam, z jakimi ludźmi. Miałem takie kontakty z ludźmi, którzy nosili długie włosy, żeśmy się w Empiku spotykali. I to był taki okres właśnie młodzieńczy, przeplatany z tym, że ja byłem jedyny chyba wśród tych ludzi, który pracował, to trochę miał pieniędzy i nie narzekałem. A to byli przeważnie tacy chłopacy, którzy nie wiem, czy nie chcieli pracować, ale gitara, śpiew, no takie rzeczy. Tam się spotykaliśmy, tam przeglądaliśmy prasę, no tam się odbywały rozmowy również natury politycznej. I tam z reguły chyba byliśmy też podsłuchiwani. Zresztą myśmy nawet chyba się śmiali z niektórych, bo żeśmy sobie nawet ich z nich drwili, czytając gazetę Dziury, robiliśmy, że niby jest to metoda na podpatrywanie osób, które coś tam ze sobą rozmawiają na różne tematy. Nie wiem, po co było to zatrzymanie. No ale to było takie pierwsze i długo, długo, długo był spokój. To lat 80.
Świadkowie historii.
Pierwsze miesiące roku 1980 to już prosta droga do wolnych związków zawodowych.
Przyszedł rok 1980 i kolega Zygmunt Czarnecki, jego wspomnę, bo to był doskonały człowiek, on mi troszkę zaszczepił tematykę polityczną w Polsce, zaczął mi mówić o KOR-ze, o wychodzących tajnych gazetach, które KOR chyba by wydawał. Dowiedziałem się właśnie w międzyczasie o Radomiu, o Lublinie. W Radomiu strajki, w Lublinie przyspawane do torów kolejowych wagony po to, żeby towary nie szły na wschód. No i tak żeśmy zaczęli rozmawiać w zakładzie pracy z tym, że z Zygmuntem Czarneckim. Już nie żyje ten człowiek. I nie tylko od niego się dowiedziałem, bo wiadomo, że człowiek w tamtym okresie tej słuchał Głosu Ameryki, czy też Wolnej Europy. Z tego radia, jednego czy drugiego, dowiadywaliśmy, co się naprawdę dzieje w Polsce. I faktycznie dowiedzieliśmy się, że zaczyna się robić gorąco i że dzięki tym wydarzeniom zaczyna się jawić powstawanie wolnych związków zawodowych.
Pierwsze tygodnie nowych związków cechował ogromny entuzjazm rzesz pracowników. Z drugiej strony to jednak także próby przejęcia struktur przez działaczy pro-PZPR-owskich.
To był taki skok w świadomości tych robociarzy, przepraszam, że takich nazwę tych ludzi fizycznie, którzy pracowali, że to dla nich to było po prostu zaskoczenie, że można nawet zmienić związek zawodowy, że ten stary PZPR-owski związek zawodowy można, że tak powiem, się z niego wypisać. Po prostu zrezygnowali po prostu, bo wszyscy się zapisali. Łącznie u mnie z kierownictwem nawet się zapisali. I PZPR się zapisał. Tylko zauważyłem, że PZPR się tylko chyba zapisał po to, żeby w przyszłości od środka nas rozsadzać. po to, żeby nawet brać udział w wyborach, przejąć nawet te stanowiska i tak dalej. Ja miałem kłopot nawet, żeby wygrać te wybory, bo w pierwszej turze dwóch nas było, jeden PZPR-owiec i ja, którzy uzyskali zbliżoną ilość głosów. I trzeba było dodatkowe robić głosowanie, no to tam już zdecydowanie wygrałem. Ale groźba taka wisiała, że ludzie PZPR-u, chyba oni na swoich zebraniach mieli nakaz wchodzenia w struktury związku, a tylko po to, żeby oni wiedzieli, co się dzieje, jak mają z nami potem walczyć, prawda?
Bardzo szybko komisja zakładowa działająca przy rejonie gazowniczym rozpoczęła współpracę z Solidarnością przy zakładzie energetycznym. Powód był prozaiczny. Obie struktury funkcjonowały po sąsiedzku. Był to też powód, dla którego SB przydzieliła im tego samego opiekuna.
Każdy zakład pracy, przynajmniej mój zakład pracy, miał opiekuna ze strony Służby Bezpieczeństwa. Wtedy, kiedy Solidarność powstawała na zakładzie, myśmy już byli na zaciszu w tym nowym obiekcie, bo zakład gazowniczy wybudował obiekt, ale tak duży, a myśmy tutaj do rangi rejonu spadli, że tak powiem. I w związku z tym jakimś to sposobem zakład energetyczny został tam dokoptowany i pół budynku i pół w ogóle całego obiektu, który został wybudowany, został przydzielony dla zakładu energetycznego. Dlatego tak po sąsiedzku zakład energetyczny był. I fajnie było, bo w zakładzie energetycznym działała też już komisja zakładowa NSZZ Solidarność, u nas też NSZZ Solidarność i myśmy się, że tak powiem, zaczęli tam spotykać, bo to w jednym budynku, i pomagać sobie. No, poznałem tak w ten sposób Andrzeja Busego, który był przewodniczącym, sekretarzem był, pamiętam, pan Andrzej Szymkowiak. I o co chodzi? I był ten ze strony Służby Bezpieczeństwa w Zielonej Górze, tak zwany opiekun, który akurat i zakładem energetycznym, i zakładem gazowniczy, czyli naszym rejonem gazowniczym, czyli wnuczek się nazywał. No i on przychodził i ja go nigdy nie wpuszczałem do siebie, nie? Ja rozmawiałem z nim na korytarzu, jak przyszedł coś się zapytać, to tak zdawkowo i do widzenia. A kiedyś byłem tam po sąsiedzku, że tak powiem, w zakładzie energetycznym i tam też w pokoju komisji zakładowej i tak siedzę tam u Andrzeja Busego, tam chyba Andrzej też jeszcze był, ten Szymkowiak, patrzę, a tam ktoś wchodzi bez pukania, to patrzę, a to ten Esbek, wnuczek, nie? A ja tak do Andrzeja mówię, no a ten pan tutaj, przecież wiadomo, kto to jest, a mówi, nie martw się, niech on wejdzie, niech wie, że my dobre rzeczy robimy. Niech oni wiedzą, tam na partyzantów, tam przy nim tak głośno, nie?
Świadkowie historii.
W nocy z 12 na 13 grudnia 81 Waldemar Sawicki był świadkiem siłowej interwencji służb bezpieczeństwa w siedzibie zarządu regionu Zielonogórskiej Solidarności. To doprowadziło do jego zatrzymania. Wszystko dlatego, że postanowił ostrzec Andrzeja Busego, działacza bliźniaczej organizacji w zakładzie energetycznym.
Ja mieszkam na Kazimierza Wielkiego. Moje okna wychodziły na zarząd regionu. Z 12 na 13 żeśmy sobie, ja z moimi braćmi, ze siostrą i jeszcze może ktoś był, w karty sobie graliśmy w domu. I nagle mój brat mówi, ty zobacz, mój do mnie mówi, jak, ale niebiesko, bo świeży śnieg był, wtedy trochę śniegu napadało. Niebiesko, pełno mundurowych jest tych milicjantów, nie? I patrzymy, a oni tak biegną ze wszystkich stron w kierunku. Ja tak popatrzyłem, mówię do nich, mówię, wiecie co, ja muszę wyjść. Już wiedziałem, że to jest coś grubszego. I mówię, polecę do Andrzeja ostrzec, bo na pewno on, jako że on był zaliczany przez władze miasta jako ekstrema Solidarności, bo on był człowiekiem, który nie szedł na żaden kompromis. tak, tak, siak i owak, nie? I ja pamiętam, że wyleciałem, koło zarządu regionu przeszedłem na niepodległości na drugą stronę. Tam mnie zatrzymali milicjanci, wylegitymowali mnie. Ale to było koło 11 w nocy. Wylegitymowali mnie, oddali mi dowód osobisty, ja poleciałem przez Chrobrego i tam od podwórza do niego po schodkach do góry, bo na pierwszym piętrze mieszkał, dzwonię, nic, cisza, pukam, nic, jeszcze raz dzwonię, nagle się drzwi otwierają, ja tak w drzwiach staję tam, a tam mi ktoś za rękę mnie wciąga, nie? Patrzę, a tu panowie, tam Andrzej się gdzieś tam ubiera z boku. A ja tam od razu mówię, Andrzeju, no widzę, że za późno przyszedłem. I powiem ci tylko, że zarząd regionu jest otoczony, że tam się dobijają do zarządu regionu, bo tam tylko słychać było jak walenie w te drzwi, żeby się tam dostać. Nie wiem, czy oni tam próbowali się, czy tam ktoś był w tym budynku, próbował się w jakiś tam sposób bronić, żeby nie weszli. Tłukli drzwi, no oni tam siłowo wchodzili. I mówię do Andrzeja, Andrzej się ubiera, mówi, o to widzę, że to nie tylko o mnie chodzi. Mówię też, to ja lecę do domu, mówię, nie przeszkadzajcie sobie panowie. Mówię, a nie, pan już nie może pójść, pan z nami pójdzie.
W ciągu kilkudziesięciu godzin po zatrzymaniu Waldemar Sawicki był wielokrotnie wzywany na przesłuchania. Wtedy dowiedział się o wprowadzeniu stanu wojennego.
Za każdym razem trzeba było pisać życiorys, jakby coś takiego, nie? No i z życiorysu różne jakieś wątki próbowali tam się dowiedzieć. A, i włączyli radio. I wtedy, żebyśmy usłyszeli spawacza tego w tych czarnych okularach, który ogłaszał stan wojenny, nie? I dzięki temu tam w radiu, na komendzie się dowiedziałem, że to jakiś stan wojenny został wywołany. Trochę się bałem, że ludzie mogą ruszyć, że wyjdą z zakładu, bo tu mądrość w 80 roku była taka, nie taka jak w 70, że ludzie w zakładach pracy się organizowali w środku i tam nikt nie wchodził wtedy, żeby rozwalać to. No i chyba ludzie zrozumieli, że zakład pracy to jest jakby tym azylem dla nich, że tam można coś zrobić i że to nie będzie aż tak, no, na taką skalę jak w 70 roku w Gdańsku i w Szczecinie. Nie skończyły się nadzieje, dlatego że myśmy wychodzili z założenia, że jeśli nie będzie, no bo sami nie wiedzieliśmy, co to znaczy ten stan wojenny. Czy to faktycznie wojna jakaś? Ktoś przeciwko komuś będzie strzelał może, czy jak? I tylko były takie obawy, żeby ludzie nie wyszli, żeby faktycznie gdzieś nie doszło do takich sytuacji. No ale w Lubinie niedaleko to wiadomo, że wyszli na ulicę, bo tam nawet tymi samochodami ludzi rozjeżdżali.
Świadkowie historii.
Po wyjściu na wolność Waldemar Sawicki wrócił do pracy. Był jednak szykanowany. Z tym okresem wiąże się historia tytułowego znaczka, który nasz bohater ma do dziś.
Ja wróciłem do pracy. I już nie do normalnej pracy, tylko fizycznego mnie zrobili. Kazali mi malować na wielkiej hali gazomierze, bo to był zakład gazowniczy. Ja zregenerowane gazomierze miałem malować jakąś tam farbą, malowałem. Robiłem po prostu to, co mi kazano i tyle. No. A że mogłem sobie z ludźmi pogadać, no to też nie było, że tak powiem, smak, bo ten opiekun wnuczek nadal przychodził do zakładu i nadal chciał ze mną rozmawiać. No ja tak sceptycznie podchodziłem do tego tematu. Powiedziałem, że z wami nie możemy rozmawiać, bo wy macie teraz we krwi ręce. To, co żeście zrobili tam z górnikami, to przecież wasi koledzy to zrobili. To przecież wy jesteście z jednego szyldu. Po tych malowaniu tych gazomierzy przeniesiono mnie do pogotowia gazowego i tam byłem tym, który tam przyjmował zgłoszenie, wysyłał monterów, żeby jechali na zlecenia i tak dalej. Miałem kontakt właśnie z ludźmi i pan wnuczek też przyjeżdżał przyjeżdżał przeważnie przed 1 maja, może nie przed 1, jako że przed 3 maja chyba tu chodziło o to, bo wiadomo, że 1 maja to spędy były chyba na siłę robione, a chodziło im o to, żeby tak porozmawiać, żeby się nic nie działo 3 maja. Również zbliżała się rocznica porozumień gdańskich w sierpniu, sierpniowe. To też pan Wnuczek przychodził w asyście dwóch przeważnie milicjantów. I też, za każdym razem jak przychodził, no to musiał mnie zwijać. Czy to było przed 3 maja, czy to było przed porozumieniami, czy rocznica stanu wojennego. To za każdym razem musieli mnie zwijać, bo mu się nie podobało moja rozmowa z nim i noszenie znaczka. Ja tutaj miałem taką kratę, fajną wełnianą taką bluzę taką i tutaj w tym miejscu na tym znaczek Solidarności go miałem. Biuro pogotowia gazowego, monterzy, ludzie, którzy przychodzą telefonem albo przychodzą i widzą, że człowiek, który tam cokolwiek zapisuje, rozmawia, ma tu znaczek Solidarności. I on się mnie pyta, dlaczego ty nosisz to, nie? A ja mówię, noszę znaczek zdelegalizowanego związku. To jest pamiątka. No, nie za bardzo. Nie może tak być, nie? No to ja wziąłem kołnierzyk i tak, o tak schowałem, o tak. No i dalsza rozmowa, pamiętam, nie była dla niego tak owocna i sprzyjająca z mojej strony, no i postanowił, że mnie zabierają. Tam siedzimy, ja oczywiście z tym kołnierzykiem tak zwiniętym i tak dalej, tam rozmawiają ze mną o byle czym. No i wreszcie ten Wnuczek tam do swoich kolegów mówi, panie Wartku, niech pan, niech pan pokaże ten znaczek, co tu tutaj ma, nie? A ja odbijam kołnierzyk, bo zapomniałem, że go nie odwinąłem, odbijam go ładnie, a tu znaczka nie ma. No i nie wiedział kiedy i jak, a ja ten znaczek, żeby go zachować, to któremuś z monterów przekazałem. Zdążyłem odpiąć i przekazać. Jakoś tam mi się to udało zrobić, niepostrzeżenie. A on mówi, o już nie ma znaczka. A ja mówię, a tu coś było? Mówię do niego. Tak zacząłem trochę wariata lecieć. On się potem mnie pytał, dlaczego ja tak to mówię. Ja no mówię, bo wy za byle co, to pewnie bym jakiś mandat miał, albo 500, albo 1000 złotych. Mówił, ja mnie nie stać, bo ja mam dzieci. Ja mnie nie stać, żeby na was pieniądze wydawać. No to tak, marginesie. Tak prywatnie Wnuczkowi powiedziałem, o co mi chodziło, dlaczego tego znaczka nadal nie, ale potem znaczek odzyskałem, mam go tutaj, także zaraz mogę go pokazać. Jeden z pierwszych znaczków Solidarności w Zielonej Górze.
Był to pierwszy odcinek cyklu Świadkowie Historii. Bohaterem był Waldemar Sawicki.
Świadkowie Historii. Wspólny projekt Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Radia Zachód oraz Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zachowajmy wiedzę o wydarzeniach kształtujących najnowsze dzieje obecnego województwa lubuskiego oraz o ich często zapomnianych bohaterach, świadkach epoki. Zadbajmy też o archiwa rodzinne. Jeżeli zachowaliście do dziś pamiątki i świadectwa życia osób tworzących historię województwa lubuskiego i Polski, was i waszych przodków, chętnie podpowiemy, jak prowadzić takie archiwum domowe. Pomożemy też w jego zabezpieczeniu i stworzeniu kopii cyfrowych. Szczegóły na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. archiwum.zgora.pl w zakładce Archiwa Rodzinne Niepodległej. Świadkowie Historii. Historie pisane na nowo.
To był pierwszy odcinek nowego cyklu Świadkowie Historii, a my już zaglądamy na konferencję pod hasłem Człowiek wobec systemów totalitarnych na Środkowym Nadodrzu o praktykach eutanazji w ramach realizacji ustaw norymberskich, m.in. w Żarach i Obrzycach, mówiła profesor Bernadetta Nitzke-Schramm z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Bezpośrednio po zakończeniu I wojny światowej wszelkiego rodzaju organizacje eugeniczne zaczęły rozwijać się w Niemczech bardzo szybko. W Problemy ekonomiczne, z którymi musiały się wówczas zmagać Niemcy, stały się dla nich wyjątkową pożywką. Popularność zaczęły sobie wówczas zyskiwać hasła postulujące sterylizację umysłowo chorych ludzi. W Niemczech medycyna zaczęła jednoczyć się z ruchem narodowo-socjalistycznym. Zdecydowany przełom nastąpił jednak dopiero po objęciu władzy przez narodowych socjalistów. Zainicjowała go ustawa o ochronie przed dziedzicznie chorym potomstwem z 14 lipca 1933 roku, która tworzyła pojęcie dziedzicznie chorego i wyliczała choroby zaliczane do tej grupy. Były nimi wrodzony niedorozwój umysłowy, schizofrenia, psychoza maniakalno-depresyjna, dziedziczna padaczka oraz pląsawica Huntingtona, dziedziczna ślepota, dziedziczna głuchota, ciężka dziedziczna ułomność fizyczna i ciężki alkoholizm. Ustawa ta, wchodząc w życie 1 stycznia 1934 roku, wprowadziła przymusową sterylizację, o której decydowały specjalne sądy do spraw zdrowia dziedzicznego. Tym samym rozpoczęło się swoiste polowanie na osoby chore. Do tej grupy włączano również ludzi opierających się reżimowi i tym samym niepożądanych politycznie, jak również uchylających się od pracy, żebraków, włóczęgów, dzieci pochodzące z rodzin alkoholików oraz z rodzin patologicznych, narkomanów i prostytutki. Narodowo-socjalistyczne Niemcy miały się stać dzięki temu zwartą wspólnotą bez podziałów klasowych, która stwarza wszystkim spełniającym kryteria równe szanse. Kluczowe w tym wypadku stały się ustawy norymberskie przyjęte przez Reichstag 15 września 1935 roku podczas zjazdu NSDAP. Zniosły one równouprawnienie Żydów i zredukowały kwestię bycia Niemcem do kwestii biologicznej. Wyłącznie obywatele Rzeszy mieli pełne prawa polityczne, a zwłaszcza prawo wyborcze. Polityka rasowej eugeniki ulegała w Niemczech systematycznej radykalizacji. Wybuch wojny stał się w jej wypadku momentem przełomowym, wymuszając dwa równolegle prowadzone działania. Z jednej strony była to kontynuacja likwidacji tych Niemców, których życie uznano za bezwartościowe. Wpisywała się w to również eksterminacja narodów przeznaczonych do likwidacji. Z drugiej strony starano się natomiast wzmocnić potencjał demograficzny rasy aryjskiej. Niejako wstępem do tej zradykalizowanej polityki było wydanie 18 sierpnia 1939 roku rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rzeszy nakazującego rejestrację wszystkich osób psychicznie chorych, epileptyków i niedorozwiniętych umysłowo. Osoby te były zgłaszane Komisji Rzeszy do spraw naukowej ewidencji ciężkich chorób uwarunkowanych dziedzicznie i wrodzonych. Rzekomo bezpośrednim impulsem do rozpoczęcia eutanazji stało się wydarzenie z początków 1939 roku, kiedy to pewien mieszkaniec Lipska zwrócił się za pośrednictwem kierownika Kliniki Chorób Dziecięcych Uniwersytetu w Lipsku do Hitlera z prośbą o eutanazję swego dziecka. Powodem był niedorozwój umysłowy dziecka oraz brak kończyny dolnej i częściowo górnej, jak również całkowita ślepota. Dziecko zostało uśmiercone przez podanie środków nasennych. Ta pierwsza eutanazja zainicjowała następne, lecz nie informowano o tym ani opinii publicznej, ani rodziców. W obawie przed ich reakcją mówiono wyłącznie o utworzeniu nowych specjalistycznych oddziałów, gdzie dzieci miały być przeniesione. Ogółem utworzono 37 takich oddziałów uśmiercania, a nie leczenia na terenie całych Niemiec. Zmarło w nich około od 5 do 8 tysięcy dzieci, które tam głodzono, nie podając odpowiednich leków, bądź podając dużą liczbę leków nasennych. Podstawowym lekiem nasennym stosowanym wobec dzieci był Luminal w dawce 0,5 mg rano i wieczorem, a w wypadku dzieci starszych również w południe. Na skutek tego dziecko stale spało i nie jadło. Prowadziło to do śmierci na tle ostrego zatrucia bądź wystąpienia infekcji. Akcja tak zwanego wygaszania życia trwała aż do kwietnia 1945 roku. Był to zaledwie wstęp do jeszcze bardziej radykalnych działań. W październiku 1939 roku Adolf Hitler wydał polecenie antydatowane na 1 września inicjujące tak zwaną eutanazję osób psychicznie chorych. Za realizację tej tak zwanej akcji T4 odpowiadała grupa lekarzy. Utworzono specjalną centralę koordynującą tą akcję przy ulicy Tiergarten 4 w Berlinie, stąd też wywodzi się kryptonim akcji T4. Rozpoczęła się ona 9 października 1939 roku z katalogowaniem w specjalnych ankietach pacjentów przebywających w szpitalach psychiatrycznych. Los każdego z nich był rozstrzygany przez 3 specjalistów. Następnie byli oni kierowani do wybranych zakładów poprzez zakłady pośrednie. Chodziło o to, by chorzy i ich rodziny sądzili, że są poddawani rutynowym działaniom leczniczym. Początkowo powołano do tego celu 2 zakłady w Brandenburgu i Granfek, a następnie kolejne i tak rozbudowywano tą sieć. Sposób działania tych zakładów przedstawia opis pochodzący z wyroku Międzynarodowego Trybunału w Norymberdze z dnia 3 listopada 1947 roku przeciw jednemu z lekarzy. Cytuję. W zakładzie w Sonnenstein proces gazowania odbywał się w następujący sposób. Chorych przewożono do Sonnenstein autobusami zamalowanymi na zielono szybami i wprowadzano do izby przyjęć w celu stwierdzenia tożsamości. W pokoju obok przyjmowali ich lekarze, którzy wydawali orzeczenia. Jeśli lekarz wypowiadał się za zagazowaniem, wtedy personel pielęgniarski prowadził chorych do przyległej rozbieralni. Tutaj chorzy musieli się rozebrać, osoby ułomne były rozbierane przez personel. Chorych informowano, że idą do kąpieli. Z rozbieralni prowadziły schody do pomieszczenia piwnicznego, które przylegało do komory gazowej. Do tego miejsca chorych doprowadzali pielęgniarze. Tutaj przejmowali ich tak zwani dezynfektorzy rekrutujący się z wypróbowanych członków SS. Po oddaleniu się pielęgniarzy chorych wprowadzano do komory gazowej. Sam proces gazowania rozpoczynał się w momencie, gdy lekarz zakładowy uruchamiał specjalną dźwignię i trwał tylko kilka minut. Koniec cytatu. Akcja ta objęła łącznie 70 tysięcy chorych psychicznie Niemców, w tym również około 1000 Żydów. Działania te zostały następnie rozszerzone na psychicznie chorych na okupowanych ziemiach Polski. Jak podkreśla Piotr Madajczyk, działania te pod względem ideologicznym zgodne były z polityką władz niemieckich. Skoro należało zabić psychicznie nieuleczalnie chorych Niemców, to nie istniała żadna podstawa, aby pozostawiać przy życiu niezdatnych jako siła robocza psychicznie chorych podludzi. Koniec cytatu. Akcja ta miała tym samym zupełnie inny charakter niż w przypadku Niemców. Nie powoływano żadnych komisji lekarskich ani nie dokonywano selekcji. Początkowo podstawową formą eksterminacji było rozstrzeliwanie, by następnie przejść do trucia dwutlenkiem węgla w mobilnych komorach gazowych. Duże żniwo zbierały też trudne warunki, w jakich przetrzymywano chorych. W sumie uśmiercono w ten sposób 20 tysięcy chorych psychicznie obywateli polskich. Na terenie środkowego Nadodrza akcja T4 była realizowana w 2 szpitalach psychiatrycznych w Obrzycach i Żarach. Szpital w Obrzycach pełnił rolę szpitala docelowego podczas akcji T4, gdyż kierowano do niego transporty chorych ze szpitali z Saksonii, Nadrenii, Westfalii, Hamburga, Szlezwiku, Holsztyna. Docierały one do Obrzyd Dobrzyc nocą co kilka tygodni i zwykle liczyły od 200 do 300 osób. Rozładowywanie transportu odbywało się zwykle między godziną 23 a 24. Pierwsze pociągi przyjechały do Obrzyc na początku 1942 roku, a największe nasilenie akcji miało miejsce dwa lata później. Chorych w czasie pobytu w szpitalu zmuszano do ciężkich prac fizycznych. Po selekcji przenoszono ich do tak zwanych gabinetów izolacyjnych, gdzie byli uśmiercani. Szczególnie złą sławą okrył się w tym okresie dyrektor Walter Grabowski, który nadzorował akcję eutanazji. W Obrzycach poniosło śmierć około 10 tysięcy chorych, którzy byli w przeważającej większości narodowości niemieckiej. Uśmiercanie odbywało się poprzez podawanie zastrzyków, podawano również tabletki. Podobną funkcję w nazistowskiej machinie zagłady pełnił szpital w Żarach, z tym, że jego usytuowanie w Brandenburgii spowodowało włączenie go do akcji T4 znacznie wcześniej. Wraz z końcem wojny nastąpił czas rozliczeń, jednak jak zauważa Zaremba Bielawski, cytuję, jedynym państwem, które oficjalnie wyciągnęło wniosek z historii, jest Szwecja, która uznała dwie ustawy sterylizacyjne z roku 1935 i 1941 i ich stosowanie za pogwałcenie praw jednostki. Nie, to nie jest pomyłka w druku. Szwecja, nie Niemcy. Po dziś dzień ofiary nazistowskiej sterylizacji zorganizowane w specjalnym związku walczą o odszkodowania, których kolejne rządy niemieckie konsekwentnie im odmawiają. Mało tego, hitlerowska ustawa, która pozwoliła na sterylizację, pozbawiła również płodności około 350 tysięcy osób. I nie została ona do dzisiaj anulowana, została tylko zawieszona. Do lat 80. pozostawała jednak częścią niemieckiego prawa, o czym przekonały się małżeństwa, którym wiele lat po wojnie niemieckie sądy odmawiały prawa adopcji, powołując się na fakt, że rodzice jako małowartościowi zostali poddani sterylizacji za czasów Hitlera. Bundestag dopiero w maju 2007 roku potępił ustawę o sterylizacji. Jednak fakt ten miał wymiar czysto symboliczny, gdyż niemieckie Ministerstwo Finansów odmówiło odszkodowania za tę operację. Bardziej krytyczne i zdecydowane nastawienie stało się widoczne w wypadku eutanazji. W Norymberdze od 9 grudnia 1946 do 19 lipca 1947 roku odbył się proces lekarzy, których oskarżano o zbrodnie przeciw ludzkości i zbrodnie wojenne. Jednak kara spotkała nielicznych. Wielu realizatorów nazistowskiej polityki czystości rasowej o mniej znanych nazwiskach kontynuowało swoją karierę w Niemczech Zachodnich.
Z kolei dr Zbigniew Stanuch z IPN-u w Szczecinie mówił o polityce nazistów wobec kobiet w niemieckich obozach koncentracyjnych. Oparł się na dokumentach Polskiego Instytutu Źródłowego w Lund.
Jego twórcą był pan Zygmunt Łakociński, który od wielu lat przybywał już w Szwecji i którego obarczono zadaniem powołania biblioteki i archiwum, stawiając za cel gromadzenie różnego rodzaju dokumentacji dotyczącej wybuchu II wojny światowej, przebiegu kampanii wojennych, czyli mówiąc ogólnie tego wszystkiego, co w późniejszych latach stanowiłoby bardzo cenny materiał źródłowy dla historyków. Kiedy okazało się, że do Szwecji będą napływać transporty z więźniami i więźniarkami byłych niemieckich obozów koncentracyjnych, Zygmunt Łakociński stworzył zespół ludzi, których zadaniem było bezpośrednio dotarcie do tych osób i zgromadzenie relacji na temat tego, co w tych obozach się działo. Relacje te zebrano w latach 1945-46. Naukowcy uzyskali w ten sposób bardzo cenny materiał do badań nad historią sieci obozów koncentracyjnych zlokalizowanych zarówno na terenie Niemiec, jak i na terenach okupowanych przez Niemcy. Niewątpliwie taką główną wartością tych materiałów jest to, że relacje te pochodzą, mówiąc tak w cudzysłowie, z pierwszej ręki. Bezpośrednio od ludzi, którzy doświadczyli gehenny życia w obozach. W 2016 roku kopie tych dokumentów trafiły do szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie znajdują się do dnia dzisiejszego. Ponad 500 relacji. Każda z tych relacji licząca od kilku, nawet do kilkunastu stron. W tych protokołach zawarta jest historia tego wszystkiego, co działo się w obozach chociażby w Ravensbrück, Auschwitz-Birkenau, Mauthausen, Dachau, Majdanek, w Żabikowie koło Poznania, na Montelupich. Chciałbym się skupić na takich pewnych trzech płaszczyznach, elementach, które mi wydają się najbardziej takie kontrowersyjne, najbardziej bulwersujące. Pierwsza kwestia dotyczy przeprowadzanych w obozach operacjach doświadczalnych. I tutaj pozwolę sobie na taką pewną dygresję. Otóż można zetknąć się w literaturze z różnymi określeniami. Operacje medyczne, czy też operacje pseudomedyczne. Kobiety, które składały relacje przed pracownikami Polskiego Instytutu Źródłowego, używały określenia operacje doświadczalne, doświadczenia. Nie posługują się tymi określeniami operacje medyczne czy pseudomedyczne. Z mojego punktu widzenia jak najbardziej adekwatne jest stosowanie określenia operacji pseudomedycznych. Co prawda współcześnie kodeks prawa karnego dopuszcza możliwość udziału danych osób w operacjach medycznych, które mają służyć postępowi medycyny. Niemniej jednak winno się to dokonywać po spełnieniu odpowiednich warunków. To znaczy, osoba musi przede wszystkim wyrazić swoją zgodę, musi być w pełni poinformowana, na czym będą polegały te operacje medyczne, jakie mogą być też ich skutki. Tutaj w przypadku tych kobiet tego nie było. Nie informowano je o celach operacji, nie pytano o zgodę, nie wtajemniczano, nie wiedziały one, co się z nimi dzieje, co z nimi robią. Warto też pamiętać o tym, że jedna z naczelnych zasad medycyny mówi o tym, aby przede wszystkim nie szkodzić. Tutaj w przypadku tych kobiet jednak skutki tych operacji na ich ciele one odczuwały jeszcze przez wiele, wiele lat po zakończeniu wojny. Te operacje wywarły negatywny wpływ, duży negatywny wpływ na ich zdrowie. W takim obozie Ravensbrück były one przeprowadzane w latach 42-44 i przede wszystkim służyły one wywołaniu zakażenia, aby do rany, którą wywoływano na ciele kobiety, wprowadzić różne zanieczyszczenia, wywołać zakażenie i sprawdzić skuteczność działania sulfonamidów. Były również operacje polegające na łamaniu lub nacinaniu kości, a następnie przeszczepianiu kości z jednej nogi na drugą. Ponadto także wycinano części mięśni i nerwów kończyn dolnych. Bulwersować może w tym wszystkim również fakt, że te operacje czasami, na co zwracały więźniarki, były wykonywane przez lekarzy będących pod wpływem alkoholu. Te wszystkie działania podejmowane wobec kobiet, które określano mianem królików doświadczalnych, bo tak one niestety były traktowane, jako takie króliki doświadczalne, miały służyć przede wszystkim temu, aby poprzez zastosowanie pewnych prób działań, sprawdzić ich skuteczność, a później przenieść na grunt walk na froncie wschodnim i ewentualnie zastosować w leczeniu ran żołnierzy niemieckich. Inna kwestia, która jest taka bulwersująca i wywołuje emocje, to poddawanie kobiet różnym torturom za różne, nawet drobne przewinienia, za drobną jakąś niesubordynację. Bicie było czymś na porządku dziennym, można tak powiedzieć, ale czymś gorszym jeszcze było przetrzymywanie kobiet związanych z zarzuconym na głowę grubym worem w jakiejś izolatce, w czymś w rodzaju karceru, gdzie kobiety duszone miały problemy z oddychaniem, mając na głowę narzucony jakiś gruby wór, pozbawione jakichkolwiek racji żywnościowych, traciły przytomność, słabły. Inna kwestia, która wywołuje emocje, gdy przygląda się te dokumenty z Lund, dotyczy porodów w obozie, tego, jak traktowano dzieci, rozłąki matek od rozdzielania matek od dzieci. Tak się składa, że niektóre z kobiet, jeszcze zanim trafiły do obozu, zachodziły w ciążę. Po prostu zachodziły w ciążę. Później były aresztowane i niestety dla nich ten czas porodu następował właśnie w momencie, kiedy one były w obozie. To, że były w ciąży, to wcale nie oznaczało, że były traktowane jakoś lepiej, godniej. Nie. Pracowały tak samo ciężko jak inne kobiety, tak samo jak inne otrzymywały głodowe racje żywnościowe. Nic więc dziwnego, że wiele z tych kobiet miało problem, aby po prostu tą ciążę donosić do końca. Bardzo często dochodziło do poronień. Mieliśmy również w obozach do czynienia z usuwaniem ciąży. Nie chcę tutaj wchodzić jakby w tak szczegółowe opisy tych wszystkich zabiegów, które były wykonywane. Nie chcę być posądzony o jakieś takie emanowanie tym złem, które się wówczas w obozach dokonywało. Zwracam uwagę tylko na to z tego względu, że biorąc pod uwagę te operacje medyczne, którym były kobiety poddawane w obozie, biorąc pod uwagę tortury, którym naziści się poddawali, biorąc pod uwagę porody, poronienia, rozdzielenie matki od kobiety, rozdzielenie matki od dziecka, przepraszam, to wszystko nie mogło pozostawać bez wpływu na psychikę kobiet, na ich stan emocjonalny, na ich stan fizyczny. To też nic dziwnego, że pod wpływem tych spraw, rzeczy, o których powiedziałem, jak i również szeregu innych czynników, chociażby bardzo ciężka praca, praca wykańczająca przy budowie dróg, w fabrykach zbrojeniowych, na rzecz przemysłu niemieckiego, przy produkcji amunicji. To wszystko sprawiało, że bardzo często wiele kobiet zostało doprowadzonych niemal do obłędu. Próbowały uciekać. Rzucały się na druty kolczaste, będące pod napięciem. Ponosiły w ten sposób śmierć. Niemcy celowo bardzo długo tych ciał kobiet z tych drutów nie usuwali. One miały stanowić pewną przestrogę, aby nikt więcej nie podejmował jakichś działań mających na celu jakąś ucieczkę. W tym wszystkim, o czym tutaj tak ogólnie mówiłem, na uwagę zasługuje to, że biorąc pod uwagę różne charaktery, różne osobowości, u wielu kobiet czymś głównym, zasadniczym stało się przetrwanie, przeżycie, po to, aby po wojnie opowiedzieć o tym wszystkim, co się w obozach wydarzyło. I wielu z tych kobiet to się udało. Zasługuje na uwagę również fakt, że pomimo tej całej scenerii, udziału w tych wszystkich bardzo trudnych wydarzeniach, kobiety zawsze próbowały jakoś się organizować. Czy to prowadziły tajne nauczanie, czy organizowały przedstawienia, czy też malowały, pisały wiersze. Starały się po prostu, angażując w jakąś twórczość, oddzielić się takim, nazwijmy to, murem od tego wszystkiego, czego doświadczały ze strony nazistów.
Były to obszerne fragmenty trzeciej już konferencji pod hasłem Człowiek wobec systemów totalitarnych na Środkowym Nadodrzu.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.